Jutro jest w Gdyni w kościele Chrystusa Miłosiernego, a nie kościele Miłosierdzia Bożego. Jutro od 9 Chrystusa Miłosiernego, ulica Kościuszki.
To jak ojciec będzie tutaj na rocznicy?
Będę ojcze, są helikoptery.
No TVN dobrzy zaraz ludzie. Tu poda, to i Gazeta Wyborcza.
Dobrzy pewno. Ludzie.
To ojciec tak już ma też helikopter?
Tak, taki mentalny.
Wyrysowany. Są dobrzy ludzie, którzy przyjadą dzisiaj po ojca, jutro odwiozą.
Tak, wszystko jest możliwe, to nie są takie odległości.
Ojcze Janie, jak ojciec po tych 18 latach? Jak żeśmy zaczynali, no ja mogę powiedzieć, jak mówiliśmy, jaka będzie muzyka na przykład. Nie wiem, czy ojciec pamięta, chodziliśmy wokół klasztoru, tak, tam po tym placu przed klasztorem. On chodził i gwizdał sobie.
A ciągle mi to ojciec wypomina.
Tak chodził i mówi, a ja mówię, jaka będzie muzyka? A ja mówię, no to Janku, czemu tak gwizdzesz? Bo mnie rozprasza. A on myślał wtedy, koncentrował się i tego. Tak. Ale, tak, ale w seminarium...
Taka była, jak on będzie opowiadał różne rzeczy, proszę Państwa. A muzyka była taka, jaką ojciec dyrektor przywiózł z Niemiec i nie było innej. Było kilkadziesiąt płyt.
No i przywiózł i parę kaset nam Przemek Przybylski nam przywiózł tak. W listopadzie. Mówi, ja mam taką takiego chłopczyku, było tego, takie to Michaele zespół no, grał, tak. Michalici, bardzo ładny i sutanna.
Prawda? No i to były początki, to... były bardzo, bardzo takie skromniutkie. Co? Pamiętam, jak montowano studio, jak ci młodzi chłopcy z Włoch na naszych oczach...
tu są teraz, to możecie to nagrywać, na naszych, będziecie mieli.
Tak? Na naszych oczach nie montowali...
Mówię, nie mówię to do Gazety Wyborczej.
Ale niech wszyscy słuchają.
Tak, na naszych oczach ojcze Tadeuszu montowali tą konsoletę. Tak. To było takie maleństwo. Pamiętam, był rewoks, taki szpulowy magnetofon.
Tak.
I to była rewelacja wtedy dla nas. Potem były dwa czarne adaptery na dwie czarne płyty. Dwa adaptery na czarne płyty. I były dwa CD, takie też bardzo, bardzo stare. I były dwa czy trzy mikrofony.
I to było wszystko. Pies szczekał,
bo tam było ogrodzenie, tam był ogrodnik, a sroka najbardziej dokuczała, jak siadała na drzewie i koło naszego studia, a myśmy mieli wtedy.
A okna się nie domykały dobrze.
Trzeba było ją do studia zaprosić.
Ale ojciec pyta o to, jak było. Otóż ja dzisiaj tak już z pewnej perspektywy widzę, że 18 lat to jest już dosyć dużo. To jest tak jak dziecko, które rośnie i ono rośnie...
Po 18 latach nic nie wie.
Ale kościół
jest tam jeden pan pastor, który przyszedł, miał 15 lat.
Otóż mój drogi ojcze Tadeuszu, to było tak. Pamiętam z rozmów, jeśli pozwolą Państwo, to wspomnę, że mają być trzy filary.
Tak.
Ma być katecheza na żywo. Braliśmy wtedy, nie było katechizmu Kościoła katolickiego, braliśmy wtedy katechizm wydany przez diecezję warmińską.
A później, żeśmy jak już wyszedł w Rzymie, to żeśmy na tłumaczyli. Wzięli i sobie sami tłumaczyli.
Tak, niemiecki i włoski, tak. Potem była modlitwa zawsze na żywo i trzecie, co było? To był kontakt ze słuchaczami. To był pomysł ojca dyrektora. On tego bronił i ja myślę, że to jest taki kościec zdrowy, na którym przez 18 lat...
Ja muszę powiedzieć, był bardzo dla mnie tolerancyjny i mnie zachęcał, jakkolwiek podchodził do mnie. No słuchaj, mówił mi czasem ojcze, czasem Tadeusz, tak, bo przecież jesteśmy w seminarium razem, także my się, słuchaj, ja nie wiem, co ty myślisz, ale ja muszę ci to powiedzieć.
Tak.
I mówił prawdę, normalnie to, co czuł. I to było bardzo ważne.
I była jeszcze jeden, ojcze Tadeuszu, jeszcze był jeden bardzo ważny taki okres batalii, można powiedzieć, o radio. Mhm. Ja go pamiętam jako ważny. Mianowicie była taka batalia, czy to będzie radio, które odwołuje się do tradycji kościelnej, religijnej Polaków, czy to będzie radio, które będzie
otwarte,
a to miało polegać na
tym,
że będzie dziesiątek różańca, nie więcej.
No to był i tak był szok, jak mówiłem o różańcu. Ojciec pamięta, gdzie to
tak,
było.
Tak, ale ja dokończę, jeśli pozwoli.
Szok był wtedy. Co różaniec? Tak dziesiątek, najwyżej dziesiątek. Ja sobie wtedy pomyślałem, nic nie mówiłem, ale mówię, o nie, będzie cały będzie.
Będą trzy części, a potem w nocy
jeszcze już będzie. Matka, i powiedziałem tyle, Matka Boska jest mądrzejsza, powiedziała to. Jest mądrzejsza nawet od wszystkich teologów holenderskich, którzy Kościół rozwalili.
To ojciec Jan był przeciw różańcowi?
Nie, powiemy. Proszę ojca, ale duchowni również, proszę ojca, mieli takie zapędy, że po co różaniec, jest to niemedialne.
Tak, ja bym dokończył, że myśmy jak lwy z ojcem Tadeuszem walczyli o to,
żeby tu nie weszli żadni rotarianie, tak, ani masoni,
tak, ale
ani...
Nie, to oczywiście. Natomiast chodziło o ten profil radia, mianowicie, że mają to być takie praktyki religijne i my mamy się tutaj tak zachowywać, jak się zachowują normalni ludzie w Polsce.
I godzinki, to ojciec Jan powiedział.
Godzinki. Medytacja to był taki, dosyć z trudem szło, ale myślę sobie, i jest do dzisiaj, z tym, że były dwie medytacje, ale był tak, jak był różaniec, była przed północą.
Tak, ale już nie mamy jak to zmieścić.
No tak, ale to też radio jakoś tak się rozwija. Kościół jest zdrowy, ale te niektóre rzeczy poodpadały.
No bo tak to bywa. Już nam przyszedł Kaszub, jeden, bardzo uporządkowany.
Ja dokończę, jeśli wolno.
Ojciec Piotr patrzy na zegarek, patrzy, że 5 minut spóźnieni, tak. Ale ojcze Piotrze, to właśnie tak jest w Radiu Maryja.
Tak było od początku.
I będą wiadomości, będą, proszę państwa, wiadomości będą i aktualności bardzo ciekawe będą.
Proszę ojca, nie spóźnieni, bo aktualności wchodzą o 13:10, więc dla mojego dyżuru jeszcze 4 minuty.
Ale jeszcze wiadomości.
Proszę ojca, wszystko jest
dobrze. Panie dyrektorze, ja dziękuję, że w ogóle mogę się tu odezwać.
Proszę.
I chcę powiedzieć, że ten nurt religijności żywej, czyli msza święta, czyli różaniec, czyli nabożeństwa, była od początku koronka, były godzinki, były nabożeństwa, były transmisje. To jest i to jest siłą tego radia. Nie proponuje się ludziom czegoś, co się wymyśli w studio, co kilku przemądrzałych powie, jak powinno być, tylko się odwołuje do tego, czym ludzie żyją przez wieki i to się kontynuuje. Jest się do czego odwołać i to jest
zdrowe. I ojcze, jeszcze jedno, jeżeli już tak na serio, to pierwsze, Pan Bóg, Kościół i Ojczyzna.
Tak, zawsze było.
I oczywiście relacje wszystkie dobre z wszystkimi ludźmi, sąsiadami, najbliższymi, ale najpierw Bóg, Kościół, Ojczyzna. Z Panem Bogiem trzymać i z narodem, prawda? I naród, ludzie. Tak, I dlatego wychodzimy naprzeciw ludziom, dlatego jest ten też dialog w sprawach społecznych. Cały czas. Jest to w radiu, czego gdzie indziej nie ma. Nie ma te dramaty. Coś no to ja widzę, to likwidowanie Polski. Myśmy to przewidywali. To widać były te plany, jak się radio zaczynało. Mówimy, ludzie, spieszcie się, bo idzie bardzo źle. Na mnie patrzyli, że ja chyba mam coś źle w głowie. Tak. Nawet ci inteligenci tu w Toruniu też. Nie? I mówię, co
on za dużo mówi? Uważano, że jest za dużo fatalizmu. A to wszystko, o czym się mówiło, się na naszych oczach dzieje.
Trzeba mieć oczy otwarte i widzieć, i nie łudzić się. To mówimy po to, nie żeby straszyć, tylko profilaktycznie przygotować się. Prawda? Jak mówimy, że chodź ubrany, bo jest mróz w domu, jak ktoś mówi, to mówi profilaktycznie, że jak wyjdzie z domu, żeby się nie przeziębił. Prawda?
Ostrzega się.
I nikogo nie straszymy. To tak w czasie od rozprawy tej doktorskiej, tak. Prawda, obrony. Ten ojca przyjaciel, w cudzysłowie, który tam robił te prowokacje w Częstochowie, zapytał na tej obronie. Powiedział, no jak to? Jak to się ma? Radio Maryja straszy. Wszystkich ludzi w strachu trzyma. Zresztą doktor z Uniwersytetu Warszawskiego. Mówię, ludzie, ci doktorzy, nic nie, już nie chcę mówić. Boże, no i co? I czy, gdzie?
Nie,
ja mówię, proszę
ojciec,
pana.
Ten tutaj Bolesław, to doktor przecież.
Tak, jest.
Tak.
Nie.
I proszę ojca. I wie, ojciec Bolesław jest wspaniały.
Podejrzewam, że mnie nie miał na myśli.
Ale i wiecie co? I co on powiedział? Że straszycie. A mówię, proszę pana. Jak my mówimy, jak lekarz panu rozpozna chorobę i mówi, że ma pan taką chorobę, to pana straszy, czy pana chce leczyć, czy pana zmobilizować? A jak idzie pan i jest przepaść i krzyczymy, uwaga człowieku, nie chodź, bo wpadniesz, to jest straszenie pana, czy jest ostrzeżenie? No. Także jak ktoś, dlatego módlmy się, żeby ludzie myśleli prawidłowo, nie mieli pokręconego.
Ojcze, gratulacje z relacji.
Ojcu też i rekolekcje. Ojciec Jan, proszę Państwa, rekolekcje i to jest gratulujemy. I ojciec Bolesław Słota też rekolekcje i rodzina Radia Maryi. Dziękujemy Wam, zapraszamy.
Ja się zapraszam na jedną audycję o rekolekcjach zamkniętych.
No to bardzo dobrze.
Dziękuję bardzo.
Proszę powiedzieć kiedy.
10 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Zapraszam do wysłuchania wiadomości. Do projektu zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych, prace nad którymi rozpoczęły się w zeszłym roku, uwagi dotyczące dopłat do gier zgłaszał również resort skarbu, zeznała przed Hazardową Komisją Śledczą sekretarz Komitetu Stałego Rady Ministrów Małgorzata Hirschel. Odpowiadając na pytania posła Zbigniewa Wassermana, Hirschel powiedziała m.in., że przepisy dotyczące dopłat zawsze w projektach kierowanych na posiedzenie komitetu były zgłaszane uwagi i nigdy nie były przez komitet uwzględniane. Uwagi, dodała Hirschel, zgłaszali członkowie komitetu, minister Skarbu Państwa i minister gospodarki. Wcześniej mówiła o uwagach dotyczących dopłat, jakie w tym roku zgłaszał minister gospodarki. Jej przesłuchanie zakończyło się przed południem. Była pierwszym z trójki świadków, którzy mają dziś stanąć przed komisją. Obecnie zeznaje były wiceminister finansów Jacek Uczkiewicz. Odpowiadać przed komisją będzie jeszcze zastępca dyrektora Departamentu Służby Celnej w Resorcie Finansów Anna Cendrowska. Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym w listopadzie pogorszył się o 4 punkty w stosunku do października i wynosi obecnie 5 punktów. Wynika z najnowszego badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Pogorszenie koniunktury miało miejsce zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych. Autorzy badania zwracają uwagę, że pogorszeniu koniunktury w przemyśle przetwórczym towarzyszy wzrost aktywności na rynkach zagranicznych. Według autorów badania pogorszenie koniunktury ma charakter sezonowy i prawdopodobnie utrzyma się także w grudniu. Przedsiębiorstwa prywatne i publiczne różnią się w ocenie obecnego spadku koniunktury. Silniej odczuwają je firmy prywatne. One także z mniejszym optymizmem formułują swoje przewidywania na najbliższe miesiące. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 40 zostało rannych w zamachu na meczet w Rawalpindi, niedaleko stolicy Pakistanu, Islamabadu, poinformowała miejscowa policja w świątyni, która znajduje się w pobliżu siedziby Naczelnego Dowództwa Pakistańskich Sił Zbrojnych. Zdetonowano co najmniej 2 ładunki wybuchowe. Jak podali świadkowie wydarzenia, w momencie zamachu w meczecie było wielu oficerów i żołnierzy. Po eksplozjach słychać było strzelaninę. Piątek jest dla muzułmanów dniem świątecznym. W kraju zachmurzenie duże lub całkowite. Na większe przejaśnienia i rozpogodzenia mogą liczyć mieszkańcy zachodniej części Polski. Temperatura od 4 do 6 stopni. Wiatr wschodni, słaby, tylko na północy umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1000 hektopaskali. 13 minut po godzinie 13 były to wiadomości w Radiu Maryja.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jak się powodzi tym zbrodniarzom? Znakomita większość niemieckich zbrodniarzy wojennych nigdy nawet nie zobaczyła sądowej ławy. Zbrodnie Niemców są systematycznie odgermanizowywane. W niemieckich mediach relacjonujących proces Johna Demjaniuka na próżno szukać przymiotnika niemiecki. Są naziści, SS-mani, Ukrainiec, no i polski obóz śmierci. Jak uciąć dyskusję nad planem finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i jednocześnie go przeforsować? Platforma znalazła sposób. Przerwać posiedzenie komisji. O niższych kontraktach nie pogadasz, czytam w naszym dzienniku. Odpolitycznienie z pobudek partyjnych. Platforma Obywatelska liczy na to, że po upadku projektu Lewicy dotyczącego likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej SLD pomoże jej przeforsować ustawę, w praktyce dającą Platformie kontrolę nad tą instytucją. Czytam w naszym dzienniku. nawrócił się na katolicyzm i musiał uciekać z ojczyzny. Kanada chce go deportować do Gwinei, gdzie wydano na niego wyrok śmierci. Umrzesz jako muzułmanin, czytam w naszym dzienniku. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Polska nie będzie już mogła odmówić poddania się nawet najbardziej szkodliwym dla niej decyzjom unijnym. Legalność traktatu zbada Trybunał Konstytucyjny. Witajcie w euroregionie polskim, pisze na łamach naszego dziennika profesor Krystyna Pawłowicz. Jak przygotować się na Boże Narodzenie? W dzisiejszym naszym dzienniku dodatek. W ogrodzie Maryi.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Nigdy się nie spodziewała Matka Boska, że będzie mówiła przez radio.
Kochana rodzina Radia Maryja, moglibyśmy powiedzieć, jak te lata szybko lecą. 8 grudnia już 18 lat posługi Radia Maryja. My jednak mówimy, nie szybko lecą, ale dzięki Panie, że możemy być w Twoich rękach narzędziami Twojej miłości od 18 lat. I z Matką Najświętszą śpiewamy, uwielbia dusza moja Pana. Dziękujemy, cieszymy się i dziękujemy, że jesteśmy współpracownikami Matki Najświętszej. Zapraszamy gorąco na dziękczynne świętowanie w Toruniu i Bydgoszczy. W Toruniu w sobotę 5 grudnia, w pierwszą sobotę miesiąca. Godzina 13.30, koncert galowy z solistami Opery Narodowej i Orkiestrą Wiktoria z Warszawy. Godzina 15.30, uroczysta msza święta. Od godziny 9 rano, proszę Państwa, w tych wielkich ogrzewanych namiotach będzie herbata gorąca, będzie gorąca zupa. Mówiłem też o cieście, żeby przywieźć. A jeżeli przywieziecie to ciasto, to najwyżej może dla tych, którzy są w tych autobusach i wtedy w takiej grupie w autobusowej można razem zjeść, ucieszyć się razem, wziąć herbatę przy okazji. Po prostu można się będzie bardzo miło spotkać. Nie będziemy tego ciasta rozprowadzać przez innych i ze względu bezpieczeństwa nie możemy brać tego ciasta od wszystkich, bo możecie Państwo sobie wyobrazić, że może nam ktoś zrobić coś nieprzyjemnego. Trzeba uważać w naszej rzeczywistości. To udałoby się gdzie indziej, na pewno w Toronto, na pewno w Chicago, ale obawiałbym się tutaj w Polsce, złe nie śpi. W każdym razie można i być bardzo sympatycznie, jeżeli razem usiądziecie, cały autobus przyjedziecie, przyjedźcie trochę wcześniej, to będziecie mieli więcej czasu pójść zobaczyć Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, jeszcze zobaczyć, może uda się ten drugi odwiert zobaczyć, który już kończymy, zobaczyć może miasto później, kupić jakąś książkę. Warto, warto, o tym też jeszcze będę mówił, co można. Jeszcze raz dziękuję za zrozumienie. Będzie telefonia w rodzinie. I uwaga! Wszystkich tych, którzy mają karty startowe, prosimy o szybkie ich uruchamianie. W ten sposób, zauważcie, pomagacie Państwo także Radiu Maryja i dziełom przy nim powstałym. Zaś w sobotnim naszym dzienniku jest o nagrodach pielgrzymce do Rzymu. Przeczytaj i powiedz też innym. Pielgrzymka do Rzymu. Będą też skoki Stefczyka. Dzięki współpracy z tymi polskimi kasami oszczędności pomagacie też Państwo młodzieży z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, by mogli studiować. Pan Bóg wynagrodzi każdemu, kto pomaga w ewangelizacji Polski i świata. Uwaga! W Bydgoszczy nasze wielkie świętowanie w Wigilię Święta Niepokalanej w poniedziałek 7 grudnia w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo. Godzina 17, koncert galowy z wybitnymi solistami, między innymi Ryszardem i Bogusławem Morka i orkiestrą. Godzina 18.15, uroczysta msza święta. Bądźmy osobiście. Telewizję zostawmy tym, którzy są daleko od Bydgoszczy, daleko od Torunia. Są chorzy, nie mogą z tej racji przybyć. Bóg zapłać jeszcze raz. Bóg zapłać w ewangelizacji Polski i świata.
Podobnie jesteście, do ewangelicznego siewcy, który wyszedł siać ziarn. A gdy siał, jedno padło na drogę, inne na miejsce skaliste, inne jeszcze między ciernie, a w końcu inne na ziemię żyzną. I wzeszło w tej ziemi, wyrosło, wydało plon. Ziarnem tym jest Słowo Boże, głoszone także na falach radiowych, tym wszystkim, którzy chcą Go słuchać i czerpać z Niego moc.
Drodzy Państwo, jest 20 minut po godzinie 13. Piątek, czwarty dzień miesiąca grudnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Na antenie Radia Maryja witam pierwszego naszego gościa. Jest nim pan Maciej Maciejowski, radny warszawski. Witam serdecznie i pozdrawiam. Panie radny, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojcze Piotrze, witam wszystkich słuchaczy.
Warszawa, przenosimy się do Warszawy. Panie Macieju, sprawa, która nabiera powoli rozgłosu, aczkolwiek także słuchaczom Radia Maryja chcemy przekazać tę informację. Po cichu, pod osłoną nocy, warszawscy drogowcy usuwają krzyże, które mają upamiętniać ofiary wypadków. Zdaniem stołecznych urzędników za bardzo przykuwają one wzrok kierowców. Co dzieje się rzeczywiście w Warszawie?
Tak, to prawda. Ta informacja bardzo bulwersująca była dla nas, myślę, w większości samorządowców z opozycji w Warszawie. No, wręcz nie do uwierzenia początkowo, dlatego że no, wszyscy wiemy, że warszawskie drogi są oblepione, że tak powiem, dużą ilością różnych nielegalnych reklam. Te plakaty, często bardzo duże, z jakimiś roznegliżowanymi paniami, one władz miasta tak nie bulwersują i od lat władze miasta nie są w stanie sobie z nimi poradzić. Dlatego nie mogłem uwierzyć, że nagle tak skutecznie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, pani prezydent, podlegli jej urzędnicy zaczęli zdejmować krzyże, które przecież są no, pewnym znakiem tragedii ustawianym na pamiątkę osób, które zginęły w wypadkach drogowych. I no, tym bardziej niegodziwy jest sposób, w jaki to się dzieje. Rzeczywiście urzędnicy miejscy oficjalnie wręcz przyznają, że robią to pod osłoną nocy, no bo właśnie boją się protestów bliskich ofiar.
Pan jest radnym opozycyjnym. Jakie są klimaty, nastroje, jakie są komentarze wśród radnych opozycji, także radnych Prawa i Sprawiedliwości w Urzędzie Miasta w Warszawie, bo przecież ta akcja powoli zaczyna przebijać się przez media. Dzisiaj coraz częściej mówi się, że to już jest kontynuacja orzeczenia, które padło w Strasburgu.
Tak jak powiedziałem, jesteśmy zbulwersowani. No, początkowo wręcz nie mogliśmy uwierzyć, że coś takiego się dzieje. No, tymczasem zostało to potwierdzone. Oficjalnie rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich przyznał, że pod osłoną nocy taka akcja jest prowadzona. Ja na początku myślałem, że być może jest to objaw takiej bezmyślności urzędniczej, jakiejś takiej bezduszności. Tymczasem no, te wypowiedzi urzędników zdają się potwierdzać, że oni wiedzą, że robią coś niegodziwego i dlatego robią to pod osłoną nocy. No, przecież mało rzeczy godziwych pod osłoną nocy się przeprowadza i takie akcje nocne no, potwierdzają, że urzędnicy doskonale wiedzą, że tego po prostu nie powinni robić. Podjęliśmy taką decyzję, ponieważ jesteśmy jedynym klubem opozycyjnym w Radzie Miasta, jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, złożymy protest w tej sprawie w najbliższy czwartek, 10 grudnia jest kolejne posiedzenie Rady Miasta i wykorzystamy takie narzędzie, które przewiduje statut Nowe Miasta Stołecznego Warszawy, mianowicie interpelację klubową. No, to jest taka forma protestu skierowana do pani prezydent, która ma większą siłę i jakby więcej znaczy niż protest pojedynczego radnego. Chcemy takie stanowcze pismo do pani prezydent złożyć jako cały klub radnych.
Czy wiemy, co się podziało z tymi krzyżami? Gdzie te krzyże, gdzie te symboliczne miejsca, w których stały krzyże upamiętniające ludzką tragedię, bardzo często śmierć, gdzie te krzyże, powiedzmy kolokwialnie, wylądowały? Bo właściwie ci, którzy modlili się w tych miejscach, członkowie rodzin osób, które zginęły w wypadkach samochodowych, do dzisiaj takiej informacji nie uzyskały.
Tak, są takie półoficjalne informacje, że krzyże te są gdzieś zmagazynowane w jakimś magazynie, ale z tego, co na razie nieoficjalnie mówią urzędnicy, uzależniają wydanie ich z powrotem bliskim, którzy no, tymi krzyżami chcieli upamiętnić śmierć członków swoich rodzin, swoich przyjaciół. Jest tam także krzyż postawiony przez warszawskich policjantów, kolegom, którzy zginęli podczas pościgu, zginęli na służbie, broniąc bezpieczeństwa, broniąc życia i zdrowia mieszkańców Warszawy. Naprawdę sprawa jest bulwersująca. Urzędnicy chcą jeszcze od bliskich żądać opłat za wydanie z powrotem tych krzyży. Tymczasem zdaniem moich koleżanek i kolegów z klubu radnych, te krzyże powinny nie tylko bezpłatnie być wydane ich właścicielom, ale powinny wrócić na te miejsca, w których one były umieszczone. Ja koło swojego domu mam taką ulicę, gdzie kilka tygodni temu pani zostawiła w domu dzieci w wieku szkolnym i wyszła po zakupy do sklepu na drugą stronę ulicy. Na przejściu dla pieszych została potrącona przez rozpędzoną furgonetkę, zginęła na miejscu i tam codziennie palił się znicz przy takim krzyżu, który mąż tej pani i jej nieletnie dzieci postawiły i ten krzyż został usunięty. Ja uważam to za po prostu coś nie mieszczącego się w głowie, coś karygodnego, a także jako katolik no, w tej sytuacji, która teraz jest w całej Europie, gdzie krzyż staje się jakimś niewygodnym symbolem. No, uważam, że pani Hanna Gronkiewicz-Waltz i jej urzędnicy wpisują się naprawdę w bardzo brzydki scenariusz działania i mam nadzieję, że starczy jej odwagi, żeby się z tego wycofać.
Panie Macieju, pan mówi, odwołując się także do wartości, do rzeczywistości naszej wiary, że jest pan osobą wierzącą, że jest pan katolikiem, ale także kiedy przypominamy sobie chociażby historię pani prezydent miasta Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, niejednokrotnie powoływała się na wspólnotę odnowy w Duchu Świętym, powoływała się na przynależność do Kościoła katolickiego, no natomiast no, ten czyn no, rodzi jakieś takie wewnętrzne, rodzące się pytania, co się podziało z wiarą tej kobiety?
No, nie jestem w stanie oczywiście tego ocenić, nie czuję się też kompetentny. Myślę, że jest to sprawa sumienia pani prezydent, ale no, być może powinna zastanowić się nad sobą, bo też myślę, że chociaż sytuacja jest, tak jak mówię, absolutnie skandaliczna, to pewnie prędzej można by było wybaczyć, gdyby to prezydent, nie wiem, postkomunistyczny prezydent miasta walczył z krzyżem. Byłoby to no, bardziej do pojęcia, chociaż też naganne, ale dla mnie bardziej zrozumiałe. No, jeżeli tak postępuje osoba, która no, rzeczywiście publicznie nieraz sama przyznawała się do swojej żarliwej religijności, no to tym bardziej prowokuje to jednak do postawienia takiego pytania, czy rzeczywiście tutaj no nie stało się coś złego. Ja mam nadzieję, że tą sytuację uda się wyjaśnić. No liczę tylko na cywilną odwagę pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Mam nadzieję, że po naszym stanowczym proteście, po stanowczym proteście właśnie polskich mediów także i po protestach, które już do nas płyną od mieszkańców Warszawy, którzy właśnie na przykład czy za pośrednictwem radia, czy też telewizji Trwam dowiedzieli się o tej sprawie i już do nas, do radnych, takie sygnały docierają, no że oczekują mieszkańcy Warszawy, że coś w tej sprawie zrobimy. Więc także zamierzamy się z tego zadania wybrać.
Od razu informacja, że reportaż w telewizji Trwam w najbliższy wtorek o godzinie 17.30. W najbliższą środę reportaż interwencyjny, oczywiście w tym temacie w Warszawie, będziemy chcieli także zaprosić panią prezydent, aby widzom telewizji Trwam powiedziała, dlaczego podjęła taką decyzję. Panie Macieju, Warszawa to duże miasto, tych krzyży, tych zniczy, tych miejsc pamięci, ofiar wypadków w Warszawie było bardzo wiele, a zatem pod osłoną jednej nocy to wszystko zginęło, zniknęło. Musiała być to skonsolidowana akcja i bardzo zręcznie zorganizowana.
Tak, i dodam, że musiała być kosztowna i tym bardziej mnie jako radnego w sytuacji takiego kryzysu budżetowego dziwi to, że przeprowadza się taką zmasowaną operację. No to są pieniądze z budżetu miasta, pieniądze podatników. Wiadomo, że pod osłoną nocy trzeba uruchomić sprzęt, trzeba wysłać ludzi. Tym ludziom, ponieważ pracują w nocy, trzeba więcej zapłacić, więc to była akcja także niesamowicie kosztowna i będziemy także o to pytać, ile z naszych wspólnych pieniędzy pani prezydent na tak karygodną akcję wydała. Karygodną także dlatego, że ja także jestem kierowcą i jeżdżąc po warszawskich ulicach, no mogę zauważyć, tak jak powiedziałem, bardzo dużo krzykliwych, nielegalnie postawionych reklam, które na pewno odwracają uwagę kierowców dużo bardziej niż te krzyże, bo szczerze mówiąc, jeżeli jakiś kierowca zwróci uwagę na palący się na poboczu znicz i na krzyż, to być może pójdzie po rozum do głowy i zdejmie nogę z gazu, więc wydaje mi się, że nie stanowią one naprawdę żadnego zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak, rozmawialiśmy także z wieloma kierowcami Warszawy, którzy mówią to, co pan przed chwilą powiedział, że te krzyże stojące przy drogach były swoistego rodzaju czarnymi punktami, które ostrzegały kierowców, sygnalizowały, że w tym miejscu doszło do tragedii, że trzeba zachować ostrożność, szczególną ostrożność. Tymczasem urzędnicy mówią, że te krzyże usunięto tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa, bo zbytnio przykowały one wzrok kierowców.
No wydaje mi się to naprawdę bardzo dziwnym tłumaczeniem. Te krzyże rzeczywiście stanowią takie swoiste memento mori i stanowią takie ostrzeżenie dla wszystkich kierowców, a nie są to przecież konstrukcje trwałe, jakieś bardzo duże, no naprawdę nie stanowią żadnego zagrożenia dla uczestników ruchu, więc wydaje mi się, że jest to tylko jakiś pretekst do przeprowadzenia takiej akcji likwidacji krzyży pod osłoną nocy. Naprawdę bardzo dziwny pretekst.
Po cichu, pod osłoną nocy warszawscy drogowcy usuwają krzyże, które mają upamiętniać ofiary wypadków. Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Maciejem Maciejowskim, opozycyjnym radnym Rady Miasta Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości. We wtorek reportaż w telewizji Trwam, we środę na żywo z Warszawy reportaż interwencyjny. Będziemy się pytać, dlaczego te krzyże zostały usunięte i co się podziało z tymi krzyżami. Panie Macieju, dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Radio Maryja, trwają aktualności dnia. Witam na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego, historyka, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie, panie profesorze, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie profesorze, Klub Platformy Obywatelskiej w dniu wczorajszym złożył projekt zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. Na konferencji prasowej w Sejmie Arkadiusz Rybicki z Platformy argumentował, że celem zmian jest odpolitycznienie Instytutu i szersze otwarcie jego archiwów. Propozycje Platformy przewidują m.in. powołanie 9-osobowej rady, która ma zastąpić kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Temat działalności IPN-u za kadencji rządu Platformy Obywatelskiej i PSL-u powraca niczym bumerang.
Ja sądzę, że nie jest to dobry wniosek ani dobry pomysł, który podszyty jest tak naprawdę złymi chęciami. Ja byłem od wielu lat krytykiem funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej, ale w chwili, gdy objął ster pan profesor Janusz Kurtyka, wszystko zaczęło wracać na dobre tory, czy też praktycznie przemodelowano działalność Instytutu Pamięci Narodowej, które w chwili obecnej spełnia swoją rolę nakreśloną mu przez ustawodawcę. Tak naprawdę ten projekt obejmuje dwa segmenty działań. Pierwszy, moim zdaniem pozorny, lepsza dostępność do materiałów archiwalnych i powszechna dostępność do materiałów archiwalnych, ale podkreślam słowo pozorny. Kiedyś napisałem artykuł w naszym dzienniku, którego jeden rozdział zatytułowałem Otwarcie przez zamknięcie. Tak naprawdę wykonanie tego projektu Platformy Obywatelskiej będzie oznaczało zamknięcie archiwów dla wielkiej rzeszy ludzi, gdyż Instytut jest po pierwsze do tego nieprzystosowany, a po drugie to otwarcie jest przede wszystkim dla pracowników dawnych służb specjalnych PRL, którzy będą mogli zapoznać się ze swoją własną dokumentacją przez siebie wytwarzaną, a nie jest tajemnicą, że oni w tej chwili dostępu do tych akt nie mają. Co więcej, nie wiedzą, co zostało zachowane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Także podkreślam, że jest to zabieg pozorny, mający zyskać poparcie społeczne, ale tak naprawdę ważny jest ten drugi segment, o którym wspomniał ojciec, czyli zmiany w Instytucie Pamięci Narodowej. Według tego projektu prezesa Instytutu Pamięci powoływałby i odwoływał Sejm zwykłą większością głosów, a nie, jak jest to dzisiaj, 3/5 głosów. Czyli prezes IPN-u mógłby być bardzo łatwo odwołany i o to idzie tak naprawdę składającym ten wniosek. Chcą też zmienić Radę Instytutu Pamięci Narodowej. Chcą, aby był inny tryb wybierania tych kandydatów, aby prezes Instytutu musiał składać sprawozdanie i odrzucenie większością głosów powodowałoby możliwość usunięcia go ze stanowiska. Krótko mówiąc, wiele środowisk jest zbulwersowanych jawnością i publikacjami IPN-u w tej chwili. Już zapomniana książka doktora Cęckiewicza o Lechu Wałęsie, bądź mająca się ukazać pozycja o byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim, to są asumpty do tego, aby związać ręce IPN-owi i aby zamknąć mu usta. Tak naprawdę dostęp do archiwów w tej chwili jest powszechny i łatwy, nie było jeszcze w historii. Od powstania w 1999 roku Instytutu Pamięci Narodowej tak dobrych warunków i ten instytut nie był tak dobrze zarządzany. Tutaj u podstaw leżą intencje polityczne, a jeśli o tym mowa i o aspekcie międzynarodowym, to chcę powiedzieć, że przed zatwierdzeniem komisarzy w Unii Europejskiej niektóre frakcje, łącznie z największą w Parlamencie Europejskim partią chadecką, zgłosiło postulat, aby kandydaci byli badani także pod kątem zaangażowania w dawnych ustrojach totalitarnych. Stąd też przejęcie i kontrola nad instytutem, który posiada tego typu gorące archiwum, jest niezwykle interesująca dla osób zgłaszających też swoje kandydatury.
Panie profesorze, pan mówi, że u podstaw znajduje się upolitycznienie, natomiast działacze Platformy Obywatelskiej i PSL-u mówią, że ten projekt, który został przedstawiony, ma właśnie odpolitycznić IPN, który rzeczywiście działa jako instytucja, która, przytoczę wypowiedź premiera rządu Donalda Tuska, który we wtorek powiedział, że trzeba oddać IPN historykom względnie neutralnym politycznie, a nie gończym, którzy chcą kogoś koniecznie złapać i zagonić.
Nie podzielam tej opinii. Uważam, że w Instytucie Pamięci Narodowej zatrudnieni są profesjonalni historycy z panem prezesem Januszem Kurtyką na czele. Nie rozumiem też definicji polityka apolitycznego, czy też neutralnego. O ile się orientuję, a trafia do mnie większość publikacji IPN-u, żadne z tez ustalonych przez IPN nie została podważona przez jakichś innych historyków bądź ośrodek naukowy. Krótko mówiąc, zastrzeżeń do merytorycznej pracy, warsztatu pracy historyka, mówię tutaj o zatrudnionych osobach w IPN-ie, nie było. Nie było podjęcia żadnej rzeczowej dyskusji z tak newralgicznymi pozycjami. Omawiano te pozycje tylko przed wydaniem, nie znając ich treści, a po ukazaniu się okazywało, że nie ma podstaw do dyskusji, że kwerenda została przeprowadzona rzetelnie, a historycy okazali się mimo wszystko bezstronnymi, pokazując różne strony medalu, a w punktach, co do których były wątpliwości, również te wątpliwości pokazywali. Także podkreślam raz jeszcze, z punktu widzenia merytorycznego do historyków w Instytucie Pamięci Narodowej zastrzeżenia mieć nie można. Natomiast podkreślam raz jeszcze, idzie tutaj o zmiany w IPN-ie. Poprzez te zapisy będzie bardzo łatwo można odwołać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, a także kolegium, które zostanie zastąpione radą, będzie określać kierunki badań IPN-u. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że jeśli prezes, na przykład Janusz Kurtyka, nie będzie spełniał czy wczytywał się w wolę polityczną układających te zapisy posłów, będzie on mógł być bardzo łatwo zmieniony via rada albo poprzez głosowanie w Sejmie, czyli zwykłą większością głosów. I tutaj leży pies pogrzebany, a czytając te zmiany, które mają nastąpić w regulaminie i w ustawie dotyczącej IPN-u, widzę tutaj wpływ dawnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy stają się osobami bardziej uprzywilejowanymi niż dotychczas i będą miały dostęp do tychże materiałów. A natomiast, jak mówię, te pierwsze zapisy spowodują właściwie zamknięcie, tak jak nawiązywałem do swojego poprzedniego artykułu, otwarcie przez zamknięcie, kończyłem pod rozdziałem zatytułowanym Polowanie na Kurtykę i to właśnie w tej chwili się odbywa.
No właśnie, sam premier powiedział, że działalność prezesa Janusza Kurtyki wytwarza nieznośną atmosferę dwuznaczności wokół działania IPN-u, ale także, panie profesorze, zauważamy, że właściwie schodzą się w tym momencie podejmowania decyzji dwie prezydentury, prezydentura pana Lecha Wałęsy i pana Aleksandra Kwaśniewskiego. To jest także jakiś taki papierek lakmusowy, że pomimo różnic, pomimo różnych sytuacji, pozornych spojrzeń na rzeczywistość, dochodzimy do tego momentu, że zarówno jeden, jak i drugi były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej również w tych rozgrywkach chce coś ugrać.
No, nie jest tajemnicą, że tego typu inicjatywy ustawodawcze, o których dzisiaj mówimy, pojawiają się po publikacjach poszczególnych pozycji. I tak po opublikowaniu książki pana doktora Cęckiewicza o Lechu Wałęsie, nie mogąc utrącić na drodze formalnej prezesa IPN-u, zaczęto mówić o zmianach ustawowych i w chwili obecnej, gdy zapowiadana jest już publikowane opracowanie na temat drugiego prezydenta, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, Platforma Obywatelska przy wsparciu swojego sojusznika politycznego rusza ponownie do ataku, ale nie wiem, czy te zmiany w ogóle dojdą do skutku, a jeśli dojdą, to podkreślam raz jeszcze, mają wyłącznie podłoże polityczne. Mówię to nie tylko jako poseł do Parlamentu Europejskiego, ale profesor kierujący Katedrą Historii Najnowszej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie powstało już kilkadziesiąt prac w oparciu o te dokumenty zarówno magisterskie, a także powstało wiele prac doktorskich właśnie na tychże dokumentach i dostęp do nich poprzez badaczy do tychże akt i publikowanie wyników badań nie napotyka na żadne trudności. Stąd też moje zdziwienie jako osoby zajmującej się zawodowo badaniem tychże akt, a z drugiej strony realizm sytuacji wynikający z określonej sytuacji politycznej.
Z jednej strony postulat szerszego otwarcia archiwów, to słowa Platformy Obywatelskiej. Pan profesor powiedział, że to będzie rzeczywiście zamknięcie tych archiwów i z drugiej strony to, co widzimy, pozorne odpolitycznienie, a chodzi rzeczywiście o diametralne upolitycznienie tej instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej.
Ja mam nadzieję, że o ile jest to sztandarowy w tej chwili pomysł Platformy, to nie znajdzie poparcia u wszystkich jej członków, myślę tutaj o posłach. No, trzeba jednak wyjaśniać ludziom, na czym triki Platformy polegają. Nie wykluczyłbym też sytuacji, że w przypadku, kiedy Platforma szykuje się do kolejnych nowych wyborów, a nie może pochwalić się realnymi sukcesami, wrzuca do szumu medialnego kolejną swoją propozycję, która spali na panewce, ale podkreślam, jest to propozycja niezwykle groźna. Przypominamy sobie, w jakich warunkach w ogóle tworzono Instytut Pamięci Narodowej, kiedy przez dłuższy okres czasu nie można było korzystać z akt, gdyż nie można było wybrać szefa Instytutu Pamięci Narodowej. A jak objął to stanowisko pan profesor Leon Kieres, ile było trudności w dostępie do materiałów i dopiero później po wyborze obecnego prezesa, profesora Janusza Kurtyki, te właściwie archiwa otworzył. Otworzył archiwa i pokazał możliwości badawcze, które są przeogromne i historycy, nie tylko historycy, dziennikarze, politolodzy będą mogli korzystać jeszcze przez kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat z tych dokumentów, traktując je jako nowe, nieodkryte. Ta inicjatywa ma na celu położeniu tamy tej polityce otwartości archiwów poprzez de facto ich zamknięcie. Czy się ona powiedzie, trudno na to w tej chwili odpowiedzieć, ale powtarzam raz jeszcze, sama ta inicjatywa jest niebezpieczna i szkodliwa, szkodliwa nie tylko dla badaczy dziejów najnowszych, ale także dla polskiego społeczeństwa, które będzie de facto pozbawione możliwości kontaktu z tymi aktami, chociażby za pośrednictwem uczonych ich publikacji, jak i dziennikarzy.
Ta inicjatywa jest niebezpieczna. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z profesorem doktorem habilitowanym Mirosławem Piotrowskim, posłem do Parlamentu Europejskiego. Panie profesorze, dziękuję za to spotkanie i dziękuję za rozmowę.
Również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Maria, trwają aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Piotra Jaroszyńskiego, kierownika Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam panie profesorze i pozdrawiam serdecznie.
Tak, witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie profesorze, powracamy oczywiście do doktoratu dla pana redaktora Michnika. Tematy wydawałoby się już skończone, gdzieś zamknięte, pomimo tych obecnych w tym momencie, kiedy to wszystko odbywało się, protestów zarówno środowiska akademickiego, jak i również obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy protestowali przeciwko nadaniu panu Michnikowi doktoratu honoris causa. Na początku naszej rozmowy warto by przypomnieć, czym ten tytuł dla środowiska naukowego jest, i od razu odbijają się różnego rodzaju echa dotyczące tych, którzy mieli odwagę przeciwstawienia się i powiedzenia swojego definitywnego nie, w którym wyrazili swoją wolę, że ten człowiek nie powinien takiego tytułu otrzymać.
Tak, no to jest sytuacja bardzo taka wyrazista, jeśli chodzi o to, co dzieje się w polskim życiu akademickim czy w polskim życiu naukowym. Trzeba przypomnieć, że doktoraty honoris causa są przyznawane właśnie z racji honorowych, gdzie z uwagi na to, że uczelnia, zwłaszcza wyższa, jako środowisko, w którym pracują specjaliści od poznawania prawdy, jest w jakiś sposób wyjątkowy zobowiązana do tego, żeby przestrzegać pewnych zasad, i jeśli chodzi o prawdę, ale również jeśli chodzi o pewien etos, czyli pewien poziom moralny. I w związku z tym doktoraty honoris causa przyznawane są wtedy, gdy ktoś, nie będąc nawet naukowcem, ale reprezentuje pewną postawę, która jest odczytywana w ogólnym wymiarze społecznym jako postawa uczciwa i szlachetna, kiedy jest w tej postawie pewna szczerość, ofiarność, a łącznie również z prawdomównością. I w sytuacji tego ostatniego laureata pojawiło się szereg wątpliwości wśród zwykłych ludzi, ale również wśród naukowców, wśród kadry naukowej, że jego działalność, jeśli chodzi o zwłaszcza o tę tak zwaną transformację ustrojową i to, co potem się działo, a więc jakby próba rehabilitacji komunistów odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane na narodzie polskim, jest, no niestety, ale dwuznaczna. I to był jakby pierwszy etap całego scenariusza. Środowisko to dało wyraz, no bo cóż, są to przecież ludzie, którzy, no, to są ludzie dorośli, rozumieją, co robią, mają odpowiednie kwalifikacje również naukowe, są profesorami. W związku z tym w takiej sytuacji dali wyraz swojego niezadowolenia. To wszystko się jakoś odbyło, w atmosferze może nie najprzyjemniejszej, no ale odbyło się. I teraz okazuje się, że to nie koniec. Teraz nastał czas słodkiej zemsty. Otóż otrzymałem telefon od jednego z profesorów o bardzo dużym dorobku naukowym, to jest kilkaset pozycji, w tym wiele w publikacjach międzynarodowych, i okazuje się, że rektor wzywa osoby, które protestowały, i po prostu je zwalnia. Zwalnia z pracy. I w tym momencie widzimy, że uczelnie stają się miejscem rozgrywek personalnych i ideologicznych, gdzie wartości pracy naukowej są pięciorzędne. Najważniejsza to jest, żeby popierać określoną linię ideologiczno-personalną. I w związku z tym właśnie pojawia się pytanie o kondycję polskich uczelni i czy właśnie ta sytuacja, w jakiej one się znajdują, czy to nie jest wynik tego, co działo się z uczelniami w czasach komunizmu i z czego wiele uczelni czy wiele środowisk po prostu jeszcze się nie oczyściło. I wydaje mi się, że ta sytuacja wskazuje na sposób organizacji nauki i życia akademickiego w czasach PRL-u, gdzie ten sposób przeszedł właśnie na czasy współczesne i 20 lat po zmianie ustroju, my w dalszym ciągu w bardzo wielu aspektach, z czego przeciętny człowiek sobie nie zdaje sprawy, łącznie ze studentem, my w dalszym ciągu funkcjonujemy na zasadach, jako naukowcy i jako ludzie związani z uczelniami, na zasadach opracowanych przez PRL i kierowanymi przez ludzi bardzo mocno związanymi z PRL-em, czy poprzez to, że byli członkami PZPR-u, czy też, że byli tajnymi współpracownikami, czy wreszcie poprzez to, że byli zaufanymi systemu, dzięki czemu mogli bardzo szybko robić karierę naukową, bardzo często wyjeżdżać za granicę na różnego rodzaju stypendia i również być delegatami, na przykład do ONZ-u, jako przedstawiciele PRL-u. To wszystko jest w dalszym ciągu, a formą administracyjną, która tym zawiaduje w sposób w tej chwili coraz bardziej bezwzględny, jest Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, gdzie, no cóż tu ukrywać, przewodniczący czy przewodniczący całej komisji, czy przewodniczący niektórych sekcji, no to byli ludzie, którzy robili karierę naukową w czasach PRL-u i w tej chwili, mając do dyspozycji taki system administracyjny, który pozwala na to, aby na poziomie tytułu profesora, a tytuły profesora są potrzebne przede wszystkim uczelniom, żeby miały prawa nadawania różnych stopni, w dalszym ciągu właśnie po PRL-u odziedziczył system sądów kapturowych, czyli polega to na tym, że ktoś, kto ubiega się o tytuł, jest wyznaczony, wyznaczeni są recenzenci przez Centralną Komisję i ci recenzenci mogą sobie pisać, co chcą. Ja uczestniczę w takich posiedzeniach. Dosłownie mogą pisać, co im się żywnie podoba, ponieważ wiedzą, że ten, kogo recenzują, on nie ma prawa głosu. A ci, którzy podejmują decyzje w ramach Centralnej Komisji, czy to gdy chodzi o jakąś sekcję, czy decyzje podejmują ostatecznie prezydium, oni się na tym kompletnie mogą nie znać. A więc decyzje są o charakterze personalno-ideologicznym i to, co w tej chwili się dzieje, to jest nawrót do głębokiego PRL-u, ponieważ za pomocą tych narzędzi administracyjnych prowadzi się akcję utrącania na poziomie habilitacji profesur naukowców, którzy zbyt wyraźnie deklarują swoją postawę katolicką, nie tylko w życiu, ale również w swojej twórczości. To jest piętnowane, to jest objęte polityczną poprawnością i to kwalifikuje się do tego, żeby recenzenci i potem komisja wydawała opinie negatywne. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją już walki z kulturą naukową katolicką na poziomie systemu administracyjnego, jaki w tym momencie można nazwać PRL-em bis. Ja tutaj muszę przypomnieć pewną sytuację, bo to jest znamienne. Kiedyś ze świętej pamięci ojcem profesorem Gromcem rozmawiałem na temat, dlaczego Karol Wojtyła, który formalnie był profesorem na KUL-u, nie miał tytułu profesora. I ojciec profesor Krąbiec jako rektor zwrócił się, mówi: Karol, bo to byli przyjaciółmi, złożymy. On mówi: nigdy w życiu. Dlaczego? Bo mnie będzie recenzował Józef Keller, eksksiądz, a ja nie chcę, żeby mnie recenzował eksksiądz. I teraz są podobne sytuacje. Otóż oni wykorzystują, to trzeba powiedzieć, eksksiężyn do tego, żeby utrącali księży, którzy właśnie występują o habilitację czy o tytuły naukowe. I to jest sytuacja chorobliwa, którą trzeba bardzo wnikliwie zbadać w skali całego kraju, ponieważ mamy ewidentnie do czynienia z dyskryminacją naukowców katolickich, dyskryminacją prowadzoną w sposób bezwzględny, świadomy i za pomocą tych narzędzi administracyjnych, jakie zostały odziedziczone przez po PRL-u, czyli po komunie. I to jest sytuacja, która właśnie powoduje, że przeciętny człowiek, nie rozumiejąc tych zawiłości, dziwi się właściwie, co się dzieje. A tutaj trzeba w związku z tym przywołać sentencję łacińską: corruptio optimi pessima, a więc zepsucie tych ludzi czy środowisk, którzy powinni być najlepsi, a ich zepsucie powoduje, że to jest coś najgorszego. A więc zepsucie na poziomie życia akademickiego, naukowego, tych różnych właśnie komisji. Jeżeli tam jest zepsucie moralne i intelektualne, to jest to coś najgorszego. I my właśnie w takiej sytuacji funkcjonujemy jako naukowcy. Te wszystkie komisje nie mają na celu podniesienia jakości nauki, bo przypomnijmy, number one, czyli numer jeden w świecie nauki, Stany Zjednoczone, nie mają żadnych komisji. To uniwersytety są autonomiczne i one decydują o sobie. A tu są te komisje po to i po to były powołane jeszcze za czasów Stalina, żeby być cenzurą i żeby ideologiczną i żeby krępować rozwój, bo Polska miała być kolonią i teraz też ma być kolonią. W związku z tym wszystko to, co miałoby podnieść skrzydła właśnie poprzez wolny rozwój myśli naukowej, wszystko to jest utrącane. I tak właśnie w tym kontekście widziałbym w tej chwili tę akcję zemsty, czysto uznaniową, bo to są rozgrywki personalne, do jakich mają prawo rektorzy, bo do tego, bo mają takie prawo, ale jest to prawo głęboko niesprawiedliwe i ono w konsekwencji rzutuje na postawy innych profesorów, którzy, aby utrzymać pracę, bo przecież to jest też problem mieć pracę dzisiaj, to kim by się nie było, żeby utrzymać pracę, będą ludźmi koniunkturalnymi, czyli będą dopasowywać się do politycznej poprawności, do układów środowiskowych, do różnych salonów. No tak, ale w tym momencie to jest właśnie zepsucie najlepszych, bo oni powinni być tym odniesieniem prawości i uczciwości, a nie ludźmi, którzy się ślizgają. I to niestety również wkracza, ta postawa takiego ślizgania się wkracza do środowisk naukowców katolickich, no, którzy chcą robić te stopnie, te kariery i muszą się ułożyć, jeśli chcą je zdobyć. Więc to ta sprawa wymaga naprawdę głębokiego przemyślenia i jakiegoś, zajęcia jakiegoś stanowiska w skali kraju, ponieważ zostało